dobro,
piękno,
wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg.
Bóg. Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
O, co się stało z księdza głosem?
Nie, to tak wieczorną porą, taki stonowany głos, taki basik, to myślę, że to ułatwi słuchanie.
Ale mam nadzieję, że gorączki nie ma.
Mam nadzieję, że nie będę bredził. Witamy Państwa, ksiądz Tomasz Bieliński.
Marcin Mazurek, audycję realizuje Jan Jaruszyński.
Witamy w naszej copiątkowej audycji Drogami Młodości. Cieszymy się, że mimo wakacji dostajemy wiele sygnałów, że słuchacie, podsłuchujecie nas i wy stali słuchacze tutaj z Podlasia, stali słuchacze przez internet. Pozdrawiamy wszystkich stałych słuchaczy. Dzisiaj spotkałem jedną słuchaczkę, która jest aktualnie w Opolu od już kilku lat, a która kiedyś była tutaj. W Siedlcach mieszkała w ośrodku przygotowań olimpijskich w kadrze ciężarówek.
To mamy tam słuchacze?
Dziewcząt dźwigających ciężary, tak. Pozdrawiamy Ciebie, Magdo. Magda Ufnal, która swego czasu biła rekordy i przed kontuzją była, jeżeli dobrze pamiętam, trzecia na Mistrzostwach Europy i właśnie tutaj w ośrodku w Siedlcach trenowała, przygotowywała się. I bardzo się cieszę, że jak sama mówi, bardzo lubi audycję Drogami Młodości. Otrzymujemy też sygnały z zagranicy o tym, że jesteśmy słuchani. Kto dzisiaj chce nas pozdrowić, dać znać, że o nas pamięta, że te audycje mu się podobają. Jak zawsze linia internetowa, skrzynka SMS-owa, gadu-gadu, dostępne dla Was. Czujcie się jak u siebie.
A jeżeli ktoś jest z zagranicy, to najlepiej przez gadu-gadu, bo najmniejszy koszt. 3086-701 to jest nasz numer gadu-gadu, a numer, pod który możecie przysyłać SMS-y, to 509-056-590.
No i tak na poważnie przepraszam za ten mój głos. Faktycznie dopadła mnie choroba, angina mnie trochę męczy i stąd też głos nieco inny, ale mam nadzieję, że rozpoznajecie ciągle tego samego właściciela i że dzisiaj też nie będziecie żałowali, gdy spędzicie z nami tę ponad godzinę.
No bo temat dzisiaj bardzo trudny.
My lubimy trudne tematy.
Tak, nie boimy
temat,
się.
Tak, temat trudny i dla wielu rodzin bolesny. Chcemy dzisiaj mówić, drodzy słuchacze, o kwestii przestępstw nieletnich, o tym, co jest później związane z całym systemem penitencjarnym nieletnich, osadzonych, skazanych, którzy się otarli o prawo, tych, których czasami takie hasło rzucamy, ktoś był w poprawczaku, czy jak tam jest w tym poprawczaku, czy system resocjalizacyjny dzisiaj w Polsce działający dla nieletnich jest faktycznie resocjalizuje, czyli przywraca społeczeństwu takiego młodego przecież człowieka, który jeszcze nie wszedł w życie doczesne. Na ten temat porozmawiamy dzisiaj nie z prawnikiem, nie z jakimś politykiem, nie z policjantem, ale porozmawiamy z osobą, która ma doświadczenie ponad 10 lat pracy w jednym z domów poprawczych w naszym regionie. Witamy serdecznie Panią w studio, która, może zechce Pani przedstawić się sama, jest to osoba, która już ma pewne doświadczenie, chociaż, ale my Was przyzwyczajamy, tedy słuchacze, że zapraszamy nie tylko młodych, czyli niedawno urodzonych, ale również tych, którzy czują się młoda, którzy mogą nas ubogacić właśnie swoim doświadczeniem życiowym i zawodowym.
Serdecznie witam, mam na imię Bożena. Rzeczywiście spędziłam pracując 10 lat w zakładzie poprawczym, który znajduje się w naszym rejonie. Jest to zakład poprawczy w Mrozach. Pracowałam tam jako wychowawca i jeżeli chcecie, mogę Wam troszeczkę o tym opowiedzieć.
Dlatego Pani Bożenka tutaj jest dzisiaj z nami. My oczywiście zachęcamy, byście zadawali pytania, byście się włączali, byśmy nie tylko byli waszymi rzecznikami, my możemy najwyżej po prostu czytać na głos wasze pytania związane właśnie z tym wszystkim, co dotyczy prawa, łamania prawa, dramatów ludzi, tego, co się kryje w sercach, a co wychowawca ma okazję nieraz właśnie przeczytać, dojrzeć, czego pod suchymi literami, statystykami trudno dostrzec, można się tylko domyślić. A rzeczywistość jest taka, dzięki Bogu, najnowsze statystyki pokazują, że spada, pomału, ale spada liczba nieletnich przestępców, choć rośnie liczba zdarzeń z ich udziałem, zdarzeń, czyli przestępstwa, zdarzenie to jest co innego, nie? Zdarzenie, za zdarzenie jakieś wykroczenie jeszcze się nie idzie do więzienia, przestępstwa to już są rzeczy poważne, poważniejsze, no a później oczywiście już te najcięższe, jakieś zabójstwa, jakieś współudział w zabójstwie i tak dalej. Na szczęście wydaje się być coraz lepiej, ale to nie znaczy, że domy poprawcze stoją puste. Wiemy, że wielu, że obniżyła się, teraz obniżono wiek, 17-latka, czy chyba nawet 16-latka się już traktuje jako osobę dorosłą w przypadku niektórych przestępstw ciężkich i odpowiada jak dorosły. O tym wszystkim dzisiaj mówię w audycji. Zastanówcie się, jakie pytanie chcecie zadać. Chwila muzyki i wracamy do naszego programu, do naszego słuchania.
Ale zanim jeszcze się będziemy zastanawiali, to może poruszmy temat od początku. Dlaczego młodzi stają się przestępcami? Ksiądz we wstępie powiedział, że wychowawcy mogą wysłuchać historii życia tych młodych ludzi i tam wiele razy dzieją się wielkie tragedie. Czy to ich pcha do tego, żeby no, iść na tą złą ścieżkę?
Czasem jest to tak, ja mówiłam swoim dziewczynom, bo pracowałam z dziewczętami, że gdybym urodziła się w twojej rodzinie, w waszej rodzinie, być może byłabym taka sama jak i ty. Tak im mówiłam. Ale teraz, kiedy masz 17, 19 lat, bo przebywały tam dziewczyny do 21 roku życia, a tak naprawdę nie masz tego ani na czole napisane nigdzie, że byłaś w zakładzie poprawczym. Możesz faktycznie spojrzeć na to swoje życie troszeczkę inaczej. I możesz je pokierować inaczej. Z tym, że to nie jest takie proste. Jeżeli wyrośliśmy w kryminogennym środowisku, niestety, jeżeli ciągnie nas tam niesamowicie w to samo miejsce. Wracamy do swoich stron, wracamy do swojej rodziny i niestety wybieramy partnera czy partnerkę też z tego samego środowiska. Jest to bardzo trudne. To oderwanie się od swoich korzeni naprawdę jest trudne.
I za chwilę będziemy rozszerzali temat. Jakie jest wasze zdanie? Przysyłajcie SMS-y 509 056 590 albo na gadu-gadu 30 86 701.
Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał.
Jesteśmy z powrotem. Dostaliśmy SMS-a. Mam na imię Krystyna. Mieszkam około 100 km od Siedlec. Też z radością Was słucham i pozdrawiam. Temat mnie interesuje, bo wkrótce mój dorosły, w cudzysłowie dorosły, syn narkoman idzie do więzienia. Czy narkotyki to jest też powód, dzięki któremu, przez który młodzi trafiają do takich miejsc?
Tak, oczywiście, bo jeżeli są narkotyki, to pod wpływem narkotyków są również przestępstwa. A żeby zdobyć pieniądze na narkotyki, to oczywiście, no właśnie wtedy.
Domyślam się, pani Bożena od paru lat już nie pracuje w tym zakładzie, ale jak pani zaczynała pracować, to jeszcze narkotyki były, dopiero wchodziły. Tak. I jak wtedy przede wszystkim młodzież była uzależniona i która trafiała, to były jakie formy uzależnienia?
To były środki odurzające, typu dziewczęta piły autowidole, wąchały budaprenne, piły pastuwy tak zwane, czyli bardzo stężonym, mocnym pasta do zębów, poza tym jeszcze
jakieś wody chemiczne,
mocne bardzo, herbaty, wody kolońskie, wszelkiego rodzaju środki zastępcze.
To była jedna z przyczyn, to były uzależnienia wszelkiego rodzaju.
Oczywiście początki prostytucji, to była druga taka przyczyna. I prócz tego zaniedbanie obowiązku szkolnego, wiadomo, jest obowiązek taki do 18 roku życia, więc ta młodzież była poszukiwana i w naszym zakładzie znajdowała się szkoła podstawowa, szkoła taka dwuletnia, ogrodnicza i takie przysposobienie krawieckie.
To były dziewczęta w wieku jakim? Od jakiego?
Od 14-15 lat do lat 21. To był zakład wychowawczy i zakład poprawczy. Te dwa zakłady jak gdyby istniały, no, poszczególne bloki znajdowały się na jednym terenie.
To proszę nam teraz wytłumaczyć, jaka jest różnica między zakładem poprawczym a zakładem wychowawczym.
No, zakład wychowawczy jest to zakład, gdzie dziewczyny miały, głównie zaniedbywały swój obowiązek szkolny i tam jak gdyby był o mniejszy rygor zaostrzony. Natomiast w zakładzie poprawczym tu były już takie większe przestępstwa, tu były kradzieże z udziałem czasem mężczyzn, napady. Poza tym zdarzały się nawet takie sytuacje jakiegoś podtruwania, na przykład dziewczyna była w zakładzie wychowawczym, czy ewentualnie w ośrodku, w domu dziecka i na przykład podtruwała swoją wychowawczynię. Czym to robiły? Na przykład strujące kwiatów lub rtęcią z termometrem.
To były dobre z chemii albo z biologii. A tak wizualnie zakład wychowawczy, a poprawczy to też kwestia, że wychowawczym nie ma na przykład krat w oknach?
W naszym zakładzie w ogóle nie było krat w oknach, to znaczy tylko był parter okratowany, natomiast jeżeli chodzi o pierwsze piętro, nie.
Ale to była kwestia zaufania, czy i tak było trudno uciec?
Nie, to jest taki jeden z reprezentacyjnych był zakładów i oczywiście wysoki mur. Ale tutaj również, nie powiem, że nie zdarzały się ucieczki, zdarzały się również.
Rozumiem, że też czasami się wiem, że w takim systemie tym penitencjarnym i resocjalizacyjnym stara się unikać znaków osadzenia, żeby młodzieży starać zbytnio, żeby jakoś nie szokować, bo wszystko, co jest związane z takim znakiem ograniczenia wolności, może psychicznie źle wpływać na człowieka. I ja pamiętam, jak miałem okazję być poza tym, też ten temat jest dla mnie bliski, bo jako klerk przez 4 lata, 2 razy w tygodniu chodziłem, czyli to prawie 200 tygodni w moim życiu, to były 2 razy w tygodniu odwiedziny tutaj w zakładzie karnym w Siedlcach. Ale później, kiedy byłem na studiach, miałem okazję poznać trochę system penitencjarny francuski. Byłem w największym, dochodziłem do największego więzienia Europy, Fleury-Mérogis, pod Paryżem, gdzie jest osadzonych wiele tysięcy skazanych. I też miałem okazję być w samych w w Paryżu w zakładzie karnym, który większość, kto zwiedzał Paryż, zna ten zakład teoretycznie, ale nie wie, że tam jest właśnie areszt. Otóż Conciergerie to jest pałac, który jest w samym centrum obok katedry Notre Dame, taki piękny, stary, zabytkowy, z basztami, gdzie została stracona Maria Luisa w czasie królowa, w czasie rewolucji francuskiej. Tam do dzisiaj jest areszt. Ja byłem tam w środku i co się okazuje, to jest jedyny zakład, być może nawet we Francji, może i w Europie. Wyobraźcie sobie, w środku, w tym areszcie, zakładzie, bo to jest właściwie areszt, mieszkają siostry zakonne. W areszcie, w środku, same muszą wchodzić z przepustkami, przychodzić kilka...
Ale one tam pracują?
Tak, pracują, mieszkają i pracują. I to jest taka pozostałość, rząd to uszanował, ponieważ one jeszcze przed rewolucją tam pracowały i jakoś tak je uszanował. I wyobraźcie sobie, kiedy tam się wchodzi do tego zakładu karnego, do tego domu, aresztu, w ogóle nie ma się poczucia, że to jest jakiś obiekt zamknięty, choć jest to stare, faktycznie stary areszt, stare więzienie, którym no, na zewnątrz widzi się, że są małe okienka i to jest typowo budowane średniowieczne więzienie, ale w środku tak przystrojone korytarze i cele przez te siostry, świetlice, są kwiaty, są dywany, tak zrobione, że te zatrzymane kobiety w ogóle, no nie ma się poczucia, że jest jakby się było w jakimś internacie, w jakimś hotelu pracowniczym i tak dalej. Czy to też ma jakiś wpływ na to, by nie tworzyć tam atmosfery tej, że jesteście osadzone, jesteście ograniczone w wolności i tak dalej. Jaki to ma wpływ?
To ma ogromny wpływ. Powiem, że w naszym zakładzie również było bardzo przestronnie. Moje pierwsze wrażenie było takie, że pomyślałam sobie, że studenci mają dużo gorzej, bo ja wtedy byłam tuż po studiach. Mniejsze pokoje, gorsze warunki. A tutaj były sale dwuosobowe, trzyosobowe, no nawet jednoosobowe. Oczywiście własna kuchenka, własne na taki, bo w takiej grupie znajdowało się do 15 dziewcząt w jednej grupie. Własna świetlica, własne prysznice. Bardzo naprawdę rewelacyjne wyposażenie w porównaniu czyściutko, wszystko ładnie właśnie przystrojone. W porównaniu z warunkami, jakie mieli wówczas studenci, zdecydowanie dużo lepsze.
To może dlatego tam chętnie, dlatego tam wracają niektórzy, może za dobrze to nie jest.
To znaczy, takie przypadki również się zdarzały, ponieważ dziewczyna mówiła, że ja wolę tu zostać na święta, niż mam jechać do domu, bo tam naprawdę nie mam swojego miejsca. Mhm. Tak również, były takie też przypadki.
Ale to jest często taki zarzut generalnie, gdy chodzi o system penitencjarny. Wielu ludzi na wolności mówi, o, ci więźniowie to mają dobrze w tych zakładach karnych, nie? Mają telewizor, mają obowiązkowy prysznic, mają obowiązkowy spacer. Kto na wolności ma czas na spacer. Czasami człowiek przychodzi zmęczony, nawet prysznica nie ma siły wziąć i tak dalej. Często jest takie są zarzuty i ja dopóki nie zacząłem chodzić do więzienia, ja się z tym zgadzam. Oczywiście koszty utrzymania więźnia, czy takie domowo-prawczego są większe. Nie wiem, ile teraz to wyliczano. 2000 zł chyba jest na jednego więźnia. Wychodzi to miesięcznie. Utrzymanie jednego więźnia. To kto, gdzie, w której rodzinie jednego członka rodziny przypada 2000 zł? W jakich luksusach by wielu ludzi żyło, nie? 300-200 zł to są dzisiaj powszechne, nie? Dochód na jednego członka 300 zł. A jednak kiedy zacząłem chodzić i zrozumiałem, jak wielką karą jest ograniczenie wolności, to tego się nie przeliczy.
Tak. Tego nie można przeliczyć. Niestety.
My sobie nie zdajemy sprawy, dopóki jesteśmy wolni. Kiedy chcemy, wstajemy, wychodzimy, chyba że choroba nas zatrzyma. Prawda? Zgodzi się pani pod tym względem?
Jak najbardziej. I jednak takie przebywanie w odosobnieniu, mimo że w dobrych warunkach, rodzi niesamowite myśli, czasem myśli nawet samobójcze, czasem dziewczęta skłonne były do jakichś samookaleczeń.
I były, zdarzały się?
Zdarzały się samookaleczenia, tak zwane sznyty.
Czyli cięcie się żyletką, tak, czy jakimś innym ostrym narzędziem?
Ostrym narzędziem, czasem była to potłuczona butelka, gdzieś po kryjomu przyniesiono kawałek szkła. Czasem były robione między sobą takie zwane braterka krwi, braterstwo krwi, więc też były takie przypadki.
Zdarzało się, że skutecznie się kaleczyły,
tak,
znaczy śmiertelnie.
To znaczy był jeden przypadek samobójczy tuż przed moim zatrudnieniem. Właśnie dyrektor mi przekazał, proszę pani, ale czy pani sobie zdaje sprawę, że w naszym zakładzie niedawno właśnie dziewczyna dokonała skutecznie próby samobójczej. Czy pani się tego nie boi? Nie. Nie wiem, zawsze interesowało mnie powiedziałabym może człowiek trudny. Zawsze chciałam dotrzeć do jego wnętrza, próbować mu pomóc. I powiem, że z pomocą Bożą, bo nie inaczej chyba udawało mi się do niej dotrzeć.
A jak jest z tą pomocą właśnie, bo czy oni czekają na tą pomoc, tacy ludzie, czy, bo generalnie chyba jest tak, że jak ktoś już trafi do zakładu opiekuńczego, to potem za jakiś czas trafia do zakładu o tym zaostrzonym rygorze, potem do więzienia, więc tak jakby odrzucali tą pomoc.
Tak, to znaczy nie możemy niczego robić na siłę. Powiem, ja to chyba wypływało może z mojej natury, to jak to robiłam. Zazwyczaj już, kiedy miały odrobione lekcje, kiedy zbierałyśmy się razem w moim pokoju czy w świetlicy, brałam gitarę, ponieważ grałam na gitarze, zaczęłam śpiewać piosenki. Często na przykład śpiewałam O Królowo, Matko Ma. Taka bardzo sentymentalna, spokojna piosenka. I zobaczyłam, że dziewczyny, w sumie nie byłam wtedy dużo starsza od nich, kilka lat zaledwie, zaczynały płakać, zaczynały się rozczulać. Więc nie wiem skąd, ale mówiłam im o tym, że no bo ktoś nie miał matki, ktoś miał matkę okropną, ktoś miał matkę we więzieniu. Więc ja mówię, słuchajcie dziewczyny, no ale nie macie własnych, ale wiecie, że jest ktoś taki, kto nad wami czuwa, jest jeszcze Matka Boża. Autentycznie, takim o tym mówiłam. Mhm. Patrzyły czasem na mnie, a potem przychodziły następnego dnia i na przykład pytały, a kto to tak naprawdę jest? No Matka Boża urodziła Pana Jezusa, jak to było? A czasem kłóciły się. Były niesamowite, bo naprawdę tutaj dochodziło czasem do ogromnych sesji. Niektóre z dziewcząt były po leczeniu nawet psychiatrycznym.
Młode dziewczyny, kilkoletnie.
Tak, oczywiście. Szkoła, która była w naszym zakładzie, to była szkoła specjalna, więc o obniżonym takim programie. I nie wiem, skąd przychodziła mi na myśl. Mówię, słuchajcie, dlaczego tak krzyczycie? Dziewczyny, no, ukradła mi bluzkę. Jesteś pewna, że ukradła ci tę bluzkę? Tak, na pewno mi ukradła tę bluzkę. Mówię, słuchaj, wiesz co? A jakbyś tak poszła i wiesz, jest ktoś taki święty Antoni. Od rzeczy znalezionych. Ja to tak mówiłam, nie wiem, pół żartem, pół serio, tak im się wydawało. A jakbyś tak poszła w inny kąt, pomodliła się, poprosiła go. To może ci się znajdzie. Ja nawet nie sądziłam, że to w ogóle zadziała w jakiś sposób. Po prostu powiedziałam, bo w tym momencie nie wiedziałam, co powiedzieć. Chyba to było tak, bo to nie było przemyślane. I ona przychodziła do mnie, zawsze tak mi się zdarzyło. I mówię, proszę pani, a kto to jest święty Antoni? Wie pani, co znalazłam się ta bluzka? Na przykład, no miałam takie przypadki.
A swoją drogą, od razu mi się kojarzy, w waszym zakładzie akurat była katecheza?
To znaczy na początku nie, a potem tak. Raz w tygodniu przychodził kapłan.
I dziewczęta miały obowiązek, czy która
nie,
chciała?
To znaczy nie. Nie było obowiązku, która chciała, mogła uczestniczyć.
Ale przychodziła jakaś część?
W mojej grupie praktycznie wszystkie dziewczyny chodziły na katechezę.
Raczej dlatego, że coś się działo, że przystojny ksiądz przychodził, myśli pani?
Czy... No to był starszy ksiądz, ksiądz proboszcz.
Też może być przystojny.
Myślę, że dlatego, że no, na pewno to było jakieś takie inne spędzenie czasu, ale to również taka chęć zgłębienia. Znaczy, tak jak im mówiłam, słuchajcie, dziewczyny, macie takie życie, jakie macie, ale wiecie co? Tak jakby wieczorem nie wstydźcie się prosić o to, czego wam brakuje. Tak, słuchajcie, dziewczyny, nie wstydźcie się siebie wzajemnie. A ja się mówię, jest ktoś taki, kto was słucha. Naprawdę jest ktoś taki. Mówcie tak, jak potraficie, swoimi własnymi słowami. Znaczy, ja nie zdawałam sobie też wtedy jeszcze chyba sprawy, że to jest na przykład jakaś ewangelizacja, której tutaj mówiliśmy. Ja dopiero tak teraz niedawno o tym pomyślałam.
Chwała Panu.
Że to w jakiś sposób działało. Że nie bałam się chodzić o 18 na przykład jesienią z nimi na nabożeństwo w niedzielę.
A, pomogły wychodzić.
Jak najbardziej, wychodziliśmy. Zasada, różne wychowawczynie wychodziły.
Zasada była, jest taka w systemie penitencjarnym i zakładach wychowawczych w Polsce, że do dziewcząt są kobiety, tak? Wychowawczyniami, opiekunkami.
To znaczy, zdarzali się również i mężczyźni, ale to ich było nie.
Rzadko, normalnie. A jaka jedna, ile, jedna opiekunka na ile podopiecznych?
Na 15.
Na 15, nie może być więcej, żeby ogarnąć grupę.
Do 15.
I pracowała pani też na zmiany, dzień, noc, czy
Nie, tak się to znaczy czasem był nadzór nad całym zakładem i wtedy była noc. Wtedy, bo w nocy przychodziły panie, które były tylko tak zwane panie nocne i pracowały od godziny 22 do godziny 6. Aha. 6.30. O godzinie 6.30 przychodził wychowawca, pracował do godziny 8, tak zwana pobudka, śniadanie, przygotowanie do szkoły i od godziny 8 do godziny 14, 13 dziewczęta były w szkole bądź na warsztatach, gdzie uczyły się szyć, czy nie wiem, pracowały w zawogrodnictwie. A później znów po 14, o 15 przechodziły do internatu. To wszystko było ze sobą połączone i o godzinie 21.30 ciszej nocy, na 22.00 już musiały.
Czyli powiedzmy sobie to jeszcze raz, podkreślmy jasno dla wszystkich słuchaczy. Zakład poprawczy, zakład wychowawczy to nie jest siedzenie, leżenie bykiem, to nie są wakacje.
Absolutnie, to jest praca.
To jest nauka, to jest praca, szkoła zawodowa.
Oczywiście to są dyżury, które są, tak. To są w internacie.
W sprzątanie.
Tak, oczywiście to są dyżury w kuchni, to są dyżury
we własnej grupie. To jest życie, które toczy się przez cały rok.
Tak.
Tutaj jest pytanie o to, o pomoc młodym ludziom. Dziś dowiedziałam się o tym, że wczoraj w nocy moi rówieśnicy, pod wpływem alkoholu oczywiście, zdemolowali wręcz samochód policyjny, rzucając w niego kamieniami. Jeden z nich był niepełnoletni, więc właściciel sklepu, obok którego zdarzenie to miało miejsce, będzie miał kłopoty za sprzedaż alkoholu nieletnim. Chciałbym w przyszłości po skończonych studiach pedagogiki resocjalizacyjnej pomagać takiej młodzieży. Ale czy mogłabym pomóc w jakiś sposób teraz tym chłopcom, mając jeszcze 17 lat? Poza tym mam brata wchodzącego właśnie w wiek dojrzewania i patrząc na jego znajomych zaczynam się bać o jego przyszłość. Jak zapobiegać, jak też pomagać? Magda do nas napisała. Jak taki młody człowiek, chyba świadectwem po prostu, pokazywaniem, że można żyć inaczej.
No tak,
tak mi się wydaje.
Bo my mówimy o konkretnej dziewczynie, która zadaje to pytanie. Mhm. Tak. Gdyby to było ogólnie, to byśmy powiedzieli najpierw kwestia rodziny, prawda, najbliższych, ale...
Środowisko. Tak. No jasne, jeżeli nie boimy się tego kogoś, bo czasem jest tak, że ten ktoś budzi lęk, no bo jeżeli on rzuca kamieniami, jeżeli on jest gdzieś na drodze, wchodzi na drogę przestępstwa, jeżeli dziewczyna chce pomóc. Jasne, że może zrobić dużo dobrego. Może. Chociażby przez przebywanie z nią. Przez przebywanie w innym środowisku. On zobaczy, że można zachowywać się inaczej. Że można trochę funkcjonować inaczej.
Aczkolwiek jako duszpasterz też tu powiem, że znam sytuacje dramatyczne, kiedy dziewczyny się litują nad jakimś chłopakiem, który je się otarło prawo, już je łamie i tak dalej. I one próbują go wyprowadzić z tego, jakoś mu pomóc i kończyć tak, że same są wciągnięte albo też swoją litością, która okazują, zostają poranione, bo ten chłopak wykorzystuje ich dobroć i je wykorzystuje później i wcale nie tylko mu nie pomogą, ale same mają później doświadczenie. Kłopoty. Tak. I z powodu tego chłopaka i z powodu środowiska, w które on je wciąga, zamiast one, które miała go wyciągnąć. Chwila przerwy, muzyki. Będziemy pogłębiać nieustannie ten temat. Chyba, że Marcin jeszcze coś tam masz.
Nie, ja przypominam, zanim usłyszymy muzykę, to przypomnę jeszcze nasze numery telefonów. Jednego telefonu SMS-owego 509-056-590. Jeżeli macie pytania, sugestie, to piszcie. Możecie to też zrobić przez gadu 30 86 701.
Ja mam jeszcze jedną prośbę. Gdyby ktoś nas właśnie z takich studentów resocjalizacji z AP, bo też świeżo otwarto kierunek, czy z innych uczelni słuchał i chciał napisać, dlaczego wybrał ten kierunek, też prosimy o krótkie świadectwo.
Srebrna pajęczyna. Musisz tylko kupić nowe okulary i tylko trochę nad sobą popracować. Dzień dłuższy jest od nocy, o ten moment, który przychodzi i odchodzi. Tylko Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Tylko Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Tylko Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Tylko Jezus jest drogą, prawdą i życiem.
Piątek, tak, proszę Państwa, to nikt inny, tylko młodzi do młodych. Kochani, dzisiaj mówimy o kwestii systemu penitencjarnego, resocjalizacji młodzieży. Głównie skupiamy się na pracy ośrodków wychowawczych i poprawczych, dlatego gościmy w studiu panią Bożenę, wieloletniego wychowawcę w jednym z domów wychowawczych i poprawczych naszego regionu. Pani Bożena pracowała akurat z dziewczętami, to dla tych, którzy może teraz dopiero dołączyli do nas, słuchając tej audycji. Pani Bożena, mam takie pytanie. Sam, mając doświadczenie kilku lat odwiedzania więźniów osadzonych w zakładzie karnym w Siedlcach, poznałem z bliska, ale też ci, którzy nie chodzą, wiedzą, że istnieje coś takiego jak ten podziemny świat w więzieniu, świat, gdzie są różne klasy, kategorie ludzi, gdzie więźniowie sami ustalają pewien wewnętrzny porządek. Widzimy to nie tylko w amerykańskich filmach, gdzie jest jakiś podziemny trafik, wymiana, handel, mocniejsi, słabsi, grupy wewnątrz więzienia trzymające władzę i tak dalej. No to nie tylko więzienie są grupy trzymające władzę, ale myślę, że to samo mogło dziać już w ośrodkach wychowawczych czy poprawczych. Czy to się zgadza? Czy tak to
tak,
funkcjonowało?
Jak najbardziej również.
Jak to mniej więcej się objawiało? Bo jeżeli to działało, to wychowawcy nie wszystko widzieli. Pewnie, że dopiero później żeście może kojarzyli.
Czasem były to po prostu skargi dziewcząt. Czasem się zdarzało, chociaż bardzo rzadko, a czasem z własnych obserwacji, a że dziewczyna ciągle prała bieliznę i ciągle prała bieliznę. Co masz tak dużo tej bielizny? Okazuje się, że ona pierze na przykład bieliznę komendantki, czy pierze bieliznę. Komendantka to była taka szefowa grupy najczęściej.
Jedna z dziewcząt.
Wybierana przez ogół.
Demokratycznie wybierana, tak?
No, komendantka czasem była wyznaczana, jeżeli nie były w stanie dziewczyny wybrać, bo tam było pretendowało zawsze kilka dziewcząt tych mocnych osobowości. A potem po przejrzeniu się młodego wychowawcę można było jeszcze troszkę na początku oszukiwać. Dopiero zresztą trzeba było rozpoznać grupę. I były takie przypadki właśnie wzajemnego wykorzystywania, wysługiwania się. Dziewczyny otrzymywały przydział papierosów 5, te, które miały skończone 18 lat. I oczywiście zdarzało się, że te słabsze oddawały własny przydział i potrafił się wychowawca jeszcze na przykład nie zorientować zupełnie. Były też inne, były tak podporządkowane, słabe łóżko jedna drugim, sprzątały za nie. A dlaczego sprzątasz? No bo ja dzisiaj tak się zamieniłam i będę sprzątała. One bały się przyznać. I praca nad tymi, ja zazwyczaj skupiałam się nad pracy, nad właśnie tymi mocnymi dziewczynami, tymi które miały tak zwaną władzę. Jeżeli udało mi się nawiązać z nimi kontakt, jeżeli udało mi się je choć troszeczkę zmienić, to wiedziałam, że te słabsze miały po prostu i zwyczajnie lepiej.
A ma Pani w pamięci swojej pracy wieloletniej taki konkretny przykład, gdzie Pani wspomina, że istotnie dokonał się wprost cud po jakimś okresie wychowawczym, że dziewczyna, która wyraźnie dominowała czy rządziła, się zmieniła jakoś tak naprawdę na trwałe, co się w niej dokonało. Czy można było to zarejestrować, czy to raczej praca na wiele lat, która trzeba było cierpliwie czekać na owoce i nigdy się często nie widziało?
Trudno mi powiedzieć w tej chwili, bo w tej chwili ostatni mój kontakt z moją wychowanką to było 2 lata temu, kiedy do mnie dzwoniła, mieszkająca na drugim krańcu Polski, bo były to dziewczyny z całej Polski. Więc powiedziałam, znaczy ja akurat wtedy nie spotkałam się z nią, ale był taki czas, kiedy do mnie bardzo często dzwoniła. Nie ułożyła sobie jeszcze wtedy życia, natomiast były takie dziewczyny, które próbowały wejść na dobrą drogę i z różnymi skutkami im to wychodziło.
Z różnymi, ale też były dobre.
Tak, tak.
Przykłady.
Mnie to zastanawia właśnie, czemu mając tak jakby na tacy podane, pokazane życie, to sprzed pewnego, nie wiem, momentu, kiedy trafiło się do takiego ośrodka. Potem wychowawcy, prawda, tłumaczą, że można żyć inaczej, pokazują. Jednak czasami te wybory nie są trafne, prawda, i cały czas wracają. Czy nie mogę tego pojąć, nie mogę zrozumieć, czy co kieruje takimi młodymi ludźmi?
Tak jak już powiedziałam, bardzo trudno oderwać się od własnych korzeni. Poza tym dziewczęta wychodząc z naszego zakładu otrzymywały często tak zwaną wyprawkę, ale prócz wyprawki wracały w to samo środowisko. Chyba że dziewczyna była z domu dziecka, nie miała zupełnie jakby rodziny, to wówczas staraliśmy się o takie mieszkanie, o jakiś pokój dla niej. Natomiast te pozostałe wracały w swoje strony. Naprawdę jest to bardzo trudne oderwać od własnych korzeni.
To właśnie ja tutaj na potwierdzenie Pani słów znalazłem taki fragment artykułu w internecie. Pozwolę go sobie przeczytać. Właśnie dokładnie potwierdzający to, co Pani mówi, odpowiadający na pytanie Marcina. W rodzinach dzieci agresywnych powszechnie występuje pewien szkodliwy wzór interakcji, określany jako proces zniewalania rodzinnego. Jest to swoista forma metody wzajemnego kontrolowania się poprzez agresję i inne środki przymusu. W rodzinach tego typu brakuje życzliwych i zachęcających do wspólnego działania wypowiedzi i zachowań. Swoisty rodzaj wymiany dotyczy przede wszystkim reakcji wrogich i negatywnych. Rodzice większość czasu spędzają na besztaniu, wymyślaniu i grożeniu dzieciom. Dzieci kłócą się z rodzicami, nie słuchają ich, a także dokuczają i przeszkadzają sobie nawzajem. W takich warunkach zarówno dzieci, jak i rodzice zaczynają stosować agresję w celu wzajemnego kontrolowania się i uzyskania tego, czego chcą. Proces ten traktowany jest jako zniewolenie ze względu na fakt, że członkowie rodziny osiągają swoje cele jedynie dzięki groźbom, rozkazom i innym zachowaniom wymuszającym, a nie dzięki współdziałaniu i zachowaniom prospołecznym. Konsekwencje wyuczenia się takiego stylu działania wybiegają daleko w przyszłość. U dzieci, które nie miały w swoim doświadczeniu możliwości zdobycia bardziej pozytywnych umiejętności interpersonalnych, zdecydowanie wzrasta prawdopodobieństwo korzystania przez nie z coraz poważniejszych form aspołecznych zachowań, gdzie będą zmuszać agresją, czyli jakąś inną formą przemocy rówieśników, by uzyskać to, czego chcą. Czyli no to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ci, którym w pewnym momencie wszystko podaje się na tacy, ciągle nie potrafią tego wziąć, czy w jakiś sposób dobry wykorzystać, tylko pozostają w funkcjonowaniu zupełnie obcym temu. Co...
Tak. I nawet sposoby reakcji, jak ja pamiętam, na początku pobytu, one były przyzwyczajone do krzyku. Na przykład
dokładnie.
Do krzyku, do takich, do wulgarnych słów, które stosowały między sobą, więc robiłyśmy różne próby. Słuchajcie, dziewczyny, ja nie krzyczę, głucha nie jestem. słyszę, co do mnie mówicie. Ale dopiero po jakimś czasie... Ale pani rzeczywiście mówi, jest jakaś inna, ale jak to inna? No nie inna. Zresztą zawsze drażniło mnie to, bo myślałam sobie, no cóż wychowawca, który może krzyczeć, podnosić głos, one to miały na co dzień. One miały to w swoim domu. One muszą zobaczyć coś innego. Że jest inny świat, że możemy dogadać się po prostu i zwyczajnie mówiąc sobie cichym głosem, mówiąc normalnie. Zazwyczaj mówiłam Kasiu, Zosiu. Nigdy starałam się nie podnosić głosu. Zdarzyło mi się to dwukrotnie, kiedy była niesamowita agresja, wówczas faktycznie chwyciłam grzałkę, którą miałam na stole, bo myślałam, że tak się zdarło, że się po prostu zwyczajnie pozabijają. No i wtedy nie miałam niesamowite potem wyrzuty sumienia, kiedy uderzyłam tą dziewuchę faktycznie po nogach, tą grzałką, to znaczy tym kabelkiem. Mhm. A ona spojrzała na mnie, proszę pani, co się pani stało? Pani Bożenko, co się pani stało? To była niesamowita reakcja. No.
To teraz spojrzyjcie w lustro, co się stało. Jak wy się zachowujecie?
Napisała... Takie skrajne reakcje czasem są może i potrzebne. Ale to były tylko...
Jak terapia mówię, skrajne, szokowa.
Tak, to były tylko skrajne reakcje. Natomiast próbowałam ich nauczyć innego sposobu. Myślę, że z jakimś skutkiem mi się to udawało, bo wiedziały, że jeżeli nie wyprowadzają mnie z równowagi, jeżeli to na mnie nie działa i krzyk, spuszczały stanu.
Napisała do nas słuchaczka, która studiuje pedagogikę, ale nie resocjalizacyjną, ale miała w ubiegłym roku możliwość odbycia praktyk w zakładzie karnym. Chciała zobaczyć, jak wygląda od środka ten świat zza krat. Otóż przyglądając się skazanym przez tych kilka dni, to przyglądanie było wielką szkołą życia. Zupełnie inny świat. Część, owszem, zdemoralizowani, ale starałam się odnaleźć w każdym z nich iskrę dobra. Część jest bardziej gruboskórna, część mniej, ale nie wierzę, by rodzili się źli. Mając możliwość przeglądania ich teczek z życiorysami, nawet im się nie dziwiłam, że mają taki sposób zachowania czy bycia. Sami przeszli wiele, więc teraz to tylko konsekwencja. No właśnie, nikt nie rodzi się zły, prawda? To tak. Zło w pewnym momencie życia wkracza w życiorys.
Mówiłam swoim dziewczynom. Dziewczyny, wy nie jesteście złe. Dziewczyny, wy jesteście dobre. Naprawdę. I jak dobrze czynicie innym, tak naprawdę po prostu, no mówię, wzrastały w takich środowiskach. Ale do końca to były dziewczyny, które były często pozbawione miłości rodzicielskiej. Mhm. Im tej miłości brakowało. Czasem zasypiały, kołysząc się w łóżku, mając chorobę sierocą, bo to były właśnie objawy choroby sierocej. Często, kiedy przychodziłam, wybiegały do mnie i przytulały się. Wielkie dziewuchy, a tak pragnące, żeby ktoś im powiedział coś miłego. Żeby ich, nie wiem, po prostu i zwyczajnie po matczynemu przytulić do siebie.
A taki drobny gest, prawda? A tak, tak wiele tak. Może zdziałać.
Ona wybiegała na ten nasz dziedziniec kilka na przykład i się przytulały, zwyczajnie. Cieszyły się, że ktoś do nich przychodzi. Ktoś, kto, nie wiem, no, chce im dać kawałek serca. Ktoś normalnie stara się traktować. Im tego jest niesamowicie potrzeba, naprawdę.
I może świat tego nie daje teraz.
One naprawdę wyczuwają, czy człowiek to robi z serca, czy to jest tresura. Po prostu zwyczajnie tresura. Mhm. Wspaniale to wyczuwają.
I teraz wracając do swojego środowiska, tego na pewno tam nie będą miały, albo coś, co nie powinno nazywać się miłością. Świat tego też generalnie nie daje, więc tak jakby zrozumiałem jest, że wracają po prostu w szpony zła. Ale z drugiej strony, jakby tak bardzo chciały doświadczać pozytywnych aspektów życia, myślę, że mogłyby włożyć więcej wysiłku w to, żeby jednak otaczać się innymi ludźmi. Czy być może to jest takie lenistwo po prostu, że no już muszę wrócić, to wracam. Albo są takie, które nie chciały tam wracać, więc robiły coś, żeby trafić z powrotem do zakładu.
Ja myślę, że na tyle, ile
nie mówiliśmy. Chcę nikogo tutaj w żaden sposób oceniać, prawda? Próbuję cały czas dojść do tego, dlaczego ludzie, no powiedzmy, pławią się w złym towarzystwie, o tak.
czasem to po prostu przynosi korzyści. Mm-hmm. Bo jeżeli ktoś coś ukradnie i ma pieniądze, to dzieli się z koleżanką czy z kolegą.
Czasem i tutaj jest po prostu też akceptacja środowiska?
Tak, oczywiście. Ale myślę, że na tyle, ile mogliśmy, czyli jeżeli dziewczyna tutaj w naszej szkole skończyła szkołę podstawową, jeżeli zdobyła zawód chociażby krawcowej, czy, bo ona mogła nawet mieć tak zwane papiery czeladnika, jeżeli była to zdolna, pracowita dziewczyna. I czy jeżeli była tym ogrodnikiem, to tak naprawdę no miała możliwości pracy, jakiejkolwiek pracy, mogła znaleźć tę pracę. Mm-hmm. Tym bardziej, że tak jak mówię, na ile zakład mógł pomóc takiej wychowance, czasem były to telefony do domu, czasem do jej miejscowości, prośby o możliwość jakiegoś mieszkania, bo dziewczyna nie mogła wrócić, ponieważ prosto i zwyczajnie była tam malina w tym domu. Więc tyle mogliśmy zrobić i nie więcej, bo te możliwości finansowe niestety były bardzo ograniczone.
Więc zakład, nie tylko zakład może pomóc. Może pomóc, nie wiem, wspólnota ewangelizacyjna w Siedlcach, akademicka grupa ewangelizacyjna, czy urząd gminy, czy nie wiem, czy parafia.
Po prostu ludzie dobrej woli, powiedziałabym.
Tacy, a takich jest dużo? Zobaczymy.
Ja myślę, że tych ludzi trochę jest. Naprawdę.
Za chwilę wracamy. Za chwilę wracamy do rozmów.
Śmiercią. I malutkie dzieci są już dorosłe.
Mam taki wiersz na dzisiejszą edycję. O tego treść. Do kogo się modlę? Do Boga? Do siebie? A może rozmyślam nad moim życiem? Czy skończę w piekle, w czyśćcu, czy w niebie? A czemu płaczę? Chyba z tęsknoty. Z tęsknoty za czym? Za tym, co straciłam? To wiersz jednej z dziewcząt, która jest wychowanką jednego z domów poprawczych, akurat domu poprawczego w Zawierciu. Tutaj poza anteną rozmawialiśmy z panią Bożeną, mówi, że zna ten dom, tak?
Tak, mówisz, dziewczęta z Zawiercia przychodziły, potem były przenoszone na przykład do zakładu poprawczego w Mrozach.
Autorka tego wiersza nie kryje swojej tożsamości, Marta Bukowiecka, i właśnie o niej i o dwóch innych autorkach, młodych poetkach, które są właśnie pensjonariuszkami domu poprawczego w Zawierciu, traktuje jeden z artykułów Gazety Wyborczej, zatytułowany Wiersze z poprawczaka będą szkolną lekturą. No i właśnie te trzy dziewczyny, ich twórczość poetycka znalazły zainteresowanie u jednego z wydawców i niedawno ukazał się tomik wierszy z lat, wierszy, które utworów, które zostały napisane w latach 2002-2008. Marta, Justyna i Agata są ich autorkami. I jak tutaj poza anteną rozmawialiśmy, gdy wspomniałem pani Bożenie, naszemu dzisiejszemu gościowi, o tym, że właśnie taka publikacja ma miejsce, powiedziała, że jej to nie zdziwiło, ponieważ również sama przechowuje wiele wierszy, które dziewczyny to napisały. To jak gdyby potwierdza to, co mówiliśmy przed przerwą, o tej duszy, która ciągle jest wrażliwa, duszą dziewczęcą, duszą kobiecą w nich, że ta historia ich życia pogmatwana, historia ich rodzin i zranień nie zabiły w nich człowieczeństwa, zdolności do bycia kiedyś dobrą matką, dobrą żoną, wrażliwą osobą. Może byśmy poszli jeszcze pogłębiej. Faktycznie te dziewczyny to tak chętnie przelewały na papier, przynajmniej było to nie pojedyncze wypadki, te swoje uczucia, swoje przeżycia.
To znaczy, ja akurat pamiętam dwie takie dziewczyny i ich wiersze przechowuję. Ktoś mi wtedy podpowiedział, pamiętam, że można byłoby coś napisać o tym, na ten temat. Właśnie o tej twórczości dziewcząt. Zastanawiałam się w pewnym momencie o tym, ale potem to życie jakoś potoczyło się troszkę inaczej. Zakład poprawczy dla dziewcząt został zlikwidowany. Na początku był zawieszony, a potem został tam zmieniony na zakład poprawczy dla chłopców. Także bardzo chciałam pracować i sprawdzić się w pracy z chłopcami również. Wszyscy mówią, że dużo prościej pracuje się z chłopcami niż z dziewczętami. Dziewczęta w związku ze swoją skomplikowaną psychiką są trudniejsze w takim prowadzeniu. A chłopiec, jeżeli jest autorytet dla niego, jeżeli autorytetem jest wychowawca.
Silny autorytet. Tak,
wówczas jest podobno dużo bardziej prostsza praca, ale to mówię na podstawie moich koleżanek, kolegów, którzy... Zresztą kilka dni temu spotkałam kolegę, który obecnie jest wicedyrektorem zakładu właśnie w Mrozach. Pozdrawiam cię, Zenku, jeżeli mnie słyszysz. No i właśnie o to go też zapytałam. Powiedział, że zdecydowanie pracował przez kilka lat z dziewczętami, a teraz pracuje kolejne kilkanaście lat z chłopcami. Mówi rzeczywiście, że praca z chłopcami jest dużo prostsza niż z dziewczętami.
Zostajemy temat płci i różnic, bo myślę, ja już parę razy się w to władowałem przy różnych okazjach i zaraz nas posądzono o co? Fanatyzm? Nie pamiętam, szowinizm.
To chodzi o sposoby tak. Reagowania.
Pani Bożeno, pytanie może dosyć osobiste, aczkolwiek nie uważam tego pytania za niedyskretne, dlatego odważam się je publicznie zadać. Wielu nauczycieli w normalnych szkołach nieraz ma doły i trudności, jakoś przeżywają trudno takie sytuacje konfliktowe, a co dopiero w takim ośrodku szkolno-wychowawczym, w jakim pani pracowała. Czy zechce pani nam powiedzieć, miała pani taki moment kryzysu, gdzie powiedziała sobie, dosyć, rodzina jest dla mnie ważniejsza, ja nie mogę tego, ja chcę być zdrowa, ja chcę być psychicznie silna, i miała chęć, żeby rzucić tą pracę, bo była sytuacja, były okoliczności, że po prostu czuła, że albo albo ja i moja rodzina, albo, albo zwariuję i zacznę, życie zacznie mi się przelewać. No,
jest pani, proszę żyć się wolna. Nigdy nie miałam takiego pomysłu. Nigdy. Ta praca mnie szalenie satysfakcjonowała. I powiem szczerze, że bym bardzo chętnie do niej wróciła. Nie, nigdy.
I mąż też nigdy nie mówił.
To znaczy mąż czasem zdarzało się, że powiedział,
albo
słuchaj.
Albo się nie martwił.
To znaczy, na pewno, ja w pracy byłam zazwyczaj spokojna. Zawsze starałam się, poza kilkoma jakimiś takimi, jak to mówiłam, reakcjami moimi, może mam taką naturę, nie wiem, ale bardziej pogodną, uśmiechniętą, więc byłam spokojna. Natomiast faktycznie te nagromadzone stresy, które jednak tam były, a czasem dziewczyny wracały ze szkoły, pokłócone, skłócone i wszystko się zaczynało rozgrywać na terenie naszego internatu. Więc, a wiadomo, wychowawca to tak jak matka, która musiała ogarnąć wszystko. Ogarnąć sytuacje, które działy się w szkole, na warsztatach, no i oczywiście tutaj w internacie. I czasem jak wracałam do domu, mój mąż mówił mi, słuchaj, ale ja nie jestem twoją dziewczyną z Poprawczaka. O tak mi czasem mówił. Ja mówię, słucham? No nie, bo mówisz do mnie trzeci raz to samo i to mam ci przynieść, albo to mam ci coś tam. To znaczy, to jest takie zawodowe i zwyczajne, jak chyba nauczycieli, no. I jeszcze pamiętam, kiedy moja córka Kasia była jeszcze mała i miała na przykład 4 latka i przychodziła i na przykład mówiła do mnie po raz trzeci, pytała o to samo. Mówiła, Kasieńko, proszę cię, już nic więcej nie mów, bo za chwilę wybuchnę. Zdarzało mi się coś takiego. A słuchajcie, ja tę pracę naprawdę niesamowicie lubiłam, lubię i trudna młodzież zawsze mi interesowała i nie tylko młodzież, ale lubię swoją pracę. I tak myślałam, jak wracałam, jak zmieniłam pracę, zaczęłam pracować w Siedlcach, ponieważ tutaj pobudowaliśmy dom w szkole integracyjnej, w klasach integracyjnych. Zastanawiałam się, cóż takiego, jakie to są problemy z tymi dziećmi, które tak naprawdę dla mnie to nie było to większych naprawdę problemów, no, żeby do przeżywania, do ich w ogóle zachowań. Jakby, nie wiem, może dlatego, że właśnie z takiego środowiska przyszłam do środowiska innego. Nigdy nie zażywałam leków uspokajających, a wiem, że koleżanki zażywały często. Nie, po prostu nie.
I to jest wytłumaczenie, kto powinien w takich zakładach pracować. Ktoś, kto to kocha, ktoś, kto to lubi. Marcin lubi pracować jako dziennikarz i dlatego mu tak to dobrze idzie, dlatego taki jest zawsze uśmiechnięty, czego państwo nie widzicie, ale wyczuwacie w jego głosie.
Ale słuchajcie, to trudno oderwać się od takiej pracy. Ja ich sytuację przeżywałam. Pamiętam, że dostałam, to znaczy przybyła do mojej grupy dziewczyna. Była w niej dosłownie po 4 dniach, dostała wiadomość, zmarła babcia. I prosiła mnie o to, aby pojechać na przepustkę. Zgłosiłam się do mojej kierowniczki, do pani kierownik. Oczywiście wykluczyła taką możliwość. Dziewczyna była 4 dni. Słuchaj, ona cię nabiera, a poza tym gdzie tam babcia, od razu ci ucieknie i po prostu z chwilą się to skończy. Wracam do grupy. Mówię, słuchaj, no bardzo trudno, ale jeszcze jej nie powiedziałam tego, co przekazała mi moja szefowa. Dziewczyna płacze drugi dzień. Więc ja znów idę do mnie, proszę pani, niech pani ją puści, ja bardzo proszę, proszę o pozwolenie. A co ci tak na niej zależy? Ja pamiętam słowa mojej szefowej. Ja mówię, nie zależy, mnie po prostu widzę, że ona naprawdę przeżywa, że ona emocjonalnie była bardzo z tą babcią związana. Ta babcia ją wychowała. Ja wiedziałam, że ona nie udaje, to tak czułam, po prostu czułam. I ona mówi, słuchaj, no dobrze, ci tak zależy, w porządku, ale pamiętaj, będziesz po nią jechała. Będziesz jej szukała. Więc i pamiętam, że wyposażyłam ją jeszcze we własną jakąś torbę, bo ona torby nie posiadała. Miała, przyjechała z reklamówką. I pożyczyłam jej na podróż, bo też pieniędzy nie miała. Przyszła do mojego, przed wyjazdem do mojego mieszkania. Ja mówię, słuchaj, popatrz, Grażyna. Nazywała się Grażyna Serek. Pamiętam to do tej pory. Grażyna, popatrz, ja mam małe dziecko, wiesz? Mówię, pani kierownik powiedziała, że będę jechała na drugi koniec Polski po ciebie. Grażyna, czy ty mnie nie zawiedziesz? Proszę pani, na pewno nie. Przyrzekam, że nie. Popatrzyłam jej po prostu i mówię, zobacz, widzisz moje małe dziecko, naprawdę. Będzie to dla mnie trudne. I pamiętam, że dostała tą przepustkę na 2 dni. Jest godzina 22, ja schodzę z dyżuru tego dnia. Dzwoni moja kierowniczka w 9:30 i mówi, słuchaj, no i co? Będziesz jechała po Serek. Pan kierownik, no nie ma jej jeszcze, ale może przyjedzie, może ostatnim pociągiem. Słuchajcie, schodzę z dyżuru i jej nie ma. Jest po 22:00, nie ma. Słuchajcie, wróciła o godzinie 24:00. Wróciła i chyba no wróciła po prostu. Czyli dawać zaufanie warto. Po prostu warto.
A takich przypadków było więcej?
A tak. Powiem jeszcze, co takiego. Z moich... Zresztą, jeżeli ktoś mnie słyszy z moich koleżanek, to dobrze wie, że w mojej grupie praktycznie nie było ucieczek. I czasem się nad tym zastanawiałam. Moje dziewczyny powiedziały, że u pani się nie ucieka. Ja mówię, co to znaczy, że u mnie się nie ucieka? No nie, no dlaczego mamy od pani uciekać? Dlaczego mamy uciekać? Nie, na pani dyżurze się, proszę pani, nie ucieka. To było takie dziwne dla mnie, nie rozumiałam tego, dlaczego.
Dostaliśmy dwa SMS-y. Łączą je dwa słowa. Pierwszy jest bardzo krótki, bo ma właśnie tylko te dwa słowa. Wyrzutki społeczeństwa. A drugi SMS. Ktoś mnie kiedyś... A jeszcze sprawdzę, czy to są... A, to ktoś przez pomyłkę. Nie, to jedna osoba napisała, ale chyba przez pomyłkę. Ktoś przy mnie kiedyś powiedział, że takie wyrzutki społeczeństwa trzeba izolować i trzymać się od nich z daleka, bo nie wiadomo, co takiemu szajbusowi odwali. Ale ja tak nie myślę. Wszyscy jesteśmy dobrzy. Tylko nie każdy o tym wie i błądzi. Ale każdy ma prawo do drugiej szansy. Chwała Panu za takich ludzi jak pani Bożenka. Ania takiego nam SMS-a napisała.
Właśnie to wyrzutki społeczeństwa, słuchajcie, to są naprawdę ludzie, którzy zbłądzili. To są tacy sami ludzie jak my.
Musimy sobie też uświadomić, że gdyby Pan Jezus dzisiaj chodził po ziemi tak jak 2000 lat temu, to byśmy nie mieli szans go zobaczyć w kościele. Bo on by nie poszedł do tych, którzy już go rozpoznali i tam mniej czy bardziej wiernie próbują żyć jak Ewangelię. Próbują oczywiście, bo... ale byśmy go na pewno spotkali w więzieniu, byśmy go na pewno spotkali pod dyskotekami, byśmy go na pewno spotkali w przejściach podziemnych i w parkach, gdzie młodzież teraz siedzi sobie i patrzy, czy pije alkohol i tak dalej. Tam byśmy na pewno go spotkali. On tam jest. Ja mówię, żebyśmy spotkali go, gdyby chodził tak jak 2000 lat temu w szacie ludzkiej, ale on tam na pewno jest. I nie zapominajmy o tych błogosławieństwach. Byłem głodny, daliście mi jeść i oczywiście czasami wchodzimy już później w szczegóły, kiedy rozmawiamy o jakimś człowieku, który jest gdzieś tam poza społeczeństwem, z własnej czy niewłasnej winy i czy lepiej mu pomóc, dając mu pieniądze, czy nie dając mu pieniędzy, dając mu jeść, czy go gdzieś prowadząc do jakiegoś zakładu poprawczego, w jakikolwiek sposób podając mu rękę, jakąś taką stosowną, kwalifikowaną pomoc, ale nie zapominajmy, to jest Pan Jezus miał słabość właśnie do tych i to byli pierwsi adresaci, wszyscy grzesznicy i dla nich przygotował pierwsze miejsce w niebie i mówił, że oni przed nami wejdą do królestwa, przed nami pobożnymi, sprawiedliwymi.
No i tutaj budzi się takie pytanie bardzo ogólne, które pada bardzo często i jest zawsze bardzo duża dyskusja na ten temat. Czy młodzież w Polsce jest dobra czy zła? No bo wiadomo, że teraz, to co ksiądz powiedział, teraz gdzieś w parku ktoś siedzi i ćpa.
Nie słucha naszej audycji.
A drudzy siedzą przy radioodbiornikach i słuchają naszej audycji, a jeszcze inni tym teraz ewangelizują na przystanku Woodstock, a jeszcze inni robią zupełnie co innego. Nie można generalizować oczywiście, ale...
Młodzież nie jest zła. Jest czasem pogubiona, zagubiona. Nie ma ludzi straconych. W każdym jest coś dobrego. Choćby odrobina, ale jest ta dobroć. I ta dobroć, tą dobroć naprawdę można rozwijać. Czasem ktoś nie spotkał na swojej drodze Chrystusa. Czasem ma taką szansę. Czasem nie spotkał człowieka, który podał mu rękę.
Każdemu należy się szansa i trzeba ją dać. Każdy jest tylko człowiekiem i popełnia błędy. Trzeba podać rękę, wyciągnąć rękę. Pozdrawiam, Ewa z parafii Stanin. Gratuluję pani Bożenie mądrości. Myślę, że mocno stawia na Boga. Oby było więcej takich ludzi.
Myślę, że są. Naprawdę.
Tak.
22:49 i bardzo się cieszymy, drodzy Państwo, że tak miło zaakceptowaliście naszego gościa, panią Bożenę. Cieszymy się, że mieliśmy szczęście ją gościć i że udało nam się właśnie trafić na osobę, która swoim świadectwem i tym, co czyni w więzieniu, co w domu poprawczym, domu wychowawczym i tym, to dzisiaj czyni, bo dalej ma kontakt z młodzieżą, że pokazuje w tym autentyzm, w tym nie ma nic przechwalania się, tylko po prostu raczej jest rzeczniczką tych młodych ludzi, bo którzy z różnych przyczyn tam się znaleźli, a którzy są tak naprawdę, powiedzmy szczerze, jeżeli szukać winnych, chyba jednak najmniej winni. Bardziej winna jest historia, przeszłość, ich rodzice. Czasami zabrakło w tym momencie wychowawcy, który może nie zauważył problemu również w szkole. Czasami, bo mówię częściej, oczywiście chodzi o rodziców. I się znaleźli tam, gdzie się znaleźli. I dlatego widzimy, jak bardzo potrzebne są takie ośrodki, jak bardzo potrzeba tam ludzi z sercem. Nie tyle krat, nie tyle jakichś wymyślnych tortur, czy właśnie jakichś kar, które przywołają do pionu, ale przede wszystkim ludzi z sercem, którzy to, co robią, robią z miłością, jakby to były ich własne dzieci.
Ale chyba bardziej potrzeba ludzi w świecie, którzy będą świadkami Chrystusa, którzy będą opowiadali o miłości Jego, będą rozdawali tą miłość, będą pokazywali, jak można żyć bez zła. Jak można bawić się na dyskotece bez alkoholu, jak można spędzić wakacje z Bogiem, jak można przejść przez szkołę bez ściągania, bez solówek czy innych jeszcze rzeczy. I gdy tacy ludzie będą w jak największej ilości miejsc, to takie, nie wiem, programy resocjalizacyjne czy miejsca, w których się odosabnia ludzi, nie będą potrzebne. A tak, to będzie w niebie chyba tylko.
Znaczy zawsze będą tacy kandydaci, ale będzie ich zdecydowanie, byłoby ich zdecydowanie mniej. Także Marcinie, apel, który powiedziałeś, absolutnie jak najbardziej, chyba najwłaściwszy. Pamiętajcie, żyjemy obok czy ludzi, którzy też teoretycznie być może znamy kogoś, albo powinniśmy sobie uświadomić, jest ktoś, kto potencjalnie może też złamać prawo, czy w jakiś sposób o nie się otrzeć. Nie możemy być obojętni i nasze świadectwo może komuś pomóc, może kogoś ocalić, może kogoś pociągnąć do Chrystusa, bo on jest przede wszystkim tym najlepszym wychowawcą. Kończąc naszą audycję, zapraszamy Was do tej inicjatywy, do śledzenia inicjatywy, o której wspomniał przed chwilą Marcin. My tak sobie tu spokojnie siedzimy, nie wiem gdzie tam, jak macie w domach, ale generalnie jest ciepło, fajnie, a gdzieś tam w mało komfortowych warunkach na polu namiotowym, gdzie całkiem niedaleko jest głośna muzyka, umęczeni próbują troszkę odpocząć ewangelizatorzy na przystanku Jezus, inicjatywie, która od wielu lat towarzyszy przystankowi Woodstock. Zapraszamy Was na stronę tej inicjatywy www.przystanekjezus.pl. Zajrzyjcie tam, zobaczyć tam księdza biskupa Dajczaka, biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, siedzącego okrakiem, tak, o płoce, albo po prostu tak sobie w sutanii, jak zwykły ksiądz, owszem, krzyż wisi, ale tak siedzi z innymi ewangelizatorami. Zobaczycie tam księdza Rafała, który z gitarą gdzieś tam w charakterystycznej czapeczce, nieogolony. Mój Boże, kto go dopuścił tam? Nieogolony na zdjęciu. Tak, jak tam sobie gra na placu. I żyjcie trochę tą atmosferą i zobaczcie, że to jest dla nas wszystkich. Nie dla nas wszystkich pojechać do Kostrzynia nad Odrą, ale być świadkiem Jezusa Chrystusa, bo po to są nasze audycje, abyśmy budzili w nas, was, pragnienie miłości do Niego, bo On jest odpowiedzią na wszystkie problemy, które poruszamy od kilku lat tutaj wspólnie z Marcinem w naszych audycjach.
Dokładnie tak. Pozdrawiamy jeszcze Anetę z Bindugi, która jest naszą słuchaczką i wybiera się na pielgrzymkę i obiecuje modlitwę w naszych intencjach.
Tak, będziemy pozdrawiali już w następnej audycji, będziemy pozdrawiali wszystkich pielgrzymujących, pątników. Już teraz pozdrawiamy tych, którzy zdecydowali się pójść. Ja szczególnie pozdrawiam Jedynkę z naszej Podlaskiej Pieszej Pielgrzymki, Jedynkę, grupa akademicką, której od 1 sierpnia jestem już duszpasterzem akademickim, tylko właśnie dzisiaj, bo to jest ostatni dzień mojego bycia wikariuszem na parafii świętego Józefa w Siedcach. Od 3 dnia zostaje zdjęty ze mnie ten obowiązek, poświęcam się całkowicie i mam nadzieję bez reszty, niech Pan Bóg mnie strzeże, gdy było inaczej, studentom, poza oczywiście moją dalszym wykładami, bo na razie tak chyba będzie seminarium i pracą w radio, taką współpracą z radiem. Także pozdrawiam szczególnie tych, którzy wybierają się na pielgrzymkę z grupą pierwszą, ale też wszystkich innych pątników. Pani nasz gość, pani Bożenka, może chce coś jeszcze na koniec powiedzieć? Pozdrowić swoich najbliższych, czy w jakąś konkluzję do tego, co mówiła?
Z pewnością mój mąż słucha, także go pozdrawiam i Wiktoria słucha, też ją pozdrawiam. Słuchajcie, wy młodzi tak naprawdę możecie zdziałać wiele. Z Chrystusem możecie naprawdę wiele zdziałać. I rzeczywiście możecie nawrócić.
A ja mam jeszcze propozycję, bo informacja z ostatniej chwili właśnie dotycząca Woodstocku. Możemy się modlić za ofiarę śmiertelną tej imprezy.
Dobrze, słuchajcie, no zbierzmy nasze intencje, zwróćmy się do Maryi w intencji tej zmarłej osoby, niestety, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Pomódlmy się również za wszystkich, którzy wybierają się na pielgrzymkę. Pomodlić się pragnę również za córkę pani Bożenki, Wiktorię, która potrzebuje dużo modlitwy, bo potrzebuje więcej zdrowia, pełną łaskę zdrowia, bo wymaga jeszcze dużo opieki lekarskiej, medycznej, żeby była w pełni cieszyła się zdrowiem i życiem, i dla chwały i radości rodziców i innych, i za wszystkich, którzy teraz, a może akurat ktoś nas w taki czy inny sposób podsłuchiwał gdzieś tam, czy w zakładzie poprawczym, ktoś z wychowawców, w kim na nowo weszła nadzieja, albo ucieszył się, że o ten temat mówimy, może ktoś, kto kiedyś tam był osadzony, ktoś z rodziny. Pamiętajcie, Jezus Chrystus jest odpowiedzią na wszystkie pytania i On zna historię naszego życia. I nie zapominajcie, On miał właśnie tą predylekcję, tą takie szczególne umiłowanie do właśnie tych wszystkich, którzy się gubili, którzy schodzili z dróg. On idzie za zagubioną owcą. Razem z Maryją modlmy się. I do Maryi, pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.